W najwyższe góry świata zabiera dziś słuchaczy Radia Lublin Magda Lasota, podróżniczka, fotografka, autorka książki W cieniu Everestu. Magda, po co w góry zabrałaś czarne prześcieradło?
W góry czarnym prześcieradło zabrałam jako tło fotograficzne, bo ja wiedziałam, że moim rozmówcą będę chciała robić zdjęcia, portrety. Ja miałam taką wizję, że to będą bardzo proste portrety. Chciałam skupić się na twarzy, na oczach, na emocjach. No i żeby nic nie rozpraszało dookoła, to chciałam tych modeli właśnie ustawiać przed czarnym tłem.
I rzeczywiście tak to wyglądało potem w praktyce?
Tak to wyglądało. Było może trochę trudniej niż się spodziewałam, no bo wiatr, warunki, brak słońca, za silne słońce. Nie było tak lekko zniecierpliwieni modele, czy modele, których bardzo razi właśnie słońce, albo na których pada śnieg. Było trochę komplikacji, natomiast ostatecznie tak czarne prześcieradło się sprawdziło i nie niosłam go bez powodu.
Wiele takich fotografii zrobiłaś, fotografii portretowych?
Ja miałam taką swoją grupę referencyjną osób, z którymi rozmawiałam więcej. Myślę, że po takim pierwszym poznaniu danej osoby ja już mniej więcej wiedziałam, czy nam się dobrze rozmawia, czy będziemy to kontynuować, czy to jest ciekawa historia. I jeżeli decydowałam, że tak będzie, no to robiłam też wtedy zdjęcia. I ostatecznie tak wyszło po prostu, że to było łącznie 46 osób, więc 46 portretów.
Wiem, że chciałaś robić zdjęcia przed Everestem i po Evereście. Udało się?
Tak. Nie udało się, to było takie dosyć naiwne założenie. Ciekawe było w ogóle to, ile rzeczy się nie udało lub udało inaczej, no bo ja naprawdę nie miałam pojęcia, jak to miejsce wygląda, gdzie ja idę, jakie tam będą warunki, co tam się będzie działo. No i z tymi zdjęciami rzeczywiście tak było, że trekking do bazy trwa tydzień, 10 dni. Nie każdy do bazy przychodzi w tym samym dniu, jedni przychodzą wcześniej, drudzy później. Bardzo szybko się idzie na pierwsze rotacje, czyli wyjścia powyżej bazy w celu aklimatyzacji. I kiedy ja tam doszłam, a moja agencja nie była jedną z pierwszych, kiedy zaczęłam rozmawiać z ludźmi, kiedy ich lepiej poznałam, żeby się zgodzili, żebym zrobiła im zdjęcie, no to okazało się, że ich twarze przypominają już bardziej twarze po Evereście niż przed Everestem, bo po prostu były już zniszczone zimnem, słońcem.
Ale intuicję miałaś dobrą, czyli że ta twarz się zmienia, prawda?
Ona się zmienia, ona się bardzo zmienia. Ja widziałam to po własnej twarzy. Natomiast no, to nieważne, że ten pomysł się nie udał, bo tak naprawdę ostatecznie to te portrety po Evereście same w sobie są wystarczające, bo tam jest bardzo wiele emocji, te twarze są zmęczone, odmrożone, spuchnięte, ale tak naprawdę też oczy najwięcej wyrażają i wcale to porównanie przed i po nie było potrzebne.
Piękne portrety, o których Magda mówi, mogą Państwo zobaczyć w książce mojego gościa. Książka nosi tytuł, przypomnę, W cieniu Everestu. Ciekawe historie, przepiękne fotografie, nie tylko portretowe, Magda.
Nie tylko portretowe. Oczywiście są zdjęcia gór, ale są też zdjęcia dokumentujące życie codzienne w bazie, bo no, nawet z opisu najdokładniejszego tak nie zawsze można się domyślić, jak to wygląda. Ja myślę, że te zdjęcia są ciekawe, że one będą dla ludzi ciekawe, bo właśnie to są rzeczy, których no, nie oglądamy na co dzień. I myślę, że też ciekawe będzie to, jak w tych czasach wygląda życie pod Everestem.
Możemy zobaczyć na zdjęciu pracowników kontrolujących śmieci, worki ze śmieciami. Możemy zobaczyć namiot internetowy na lodowcu. Namiot internetowy?
Tak. W bazie pod Everestem na takiej wysokości jest internet, jest kafejka internetowa, można to tak nazwać. To jest po prostu namiot, w którym mieszka dwóch pracowników takiej sieci komórkowej nepalskiej, która też udostępnia internet i oni w bazie pod Everestem co roku od jakiegoś czasu stacjonują i udostępniają spinaczom internet i tam się do nich można udać, na przykład po to, żeby kupić taką kartę z drapkę, która ma jakiś tam limit danych, wystarczy wpisać kod w telefonie i korzystać z internetu. Tak, to było dosyć ciekawe, to prawda. I też wokół tego, tam nie tylko można było kupić te karty z drapki, żeby korzystać z internetu, ale też tam był najlepszy zasięg, więc wiele osób siedziało wokół namiotu i łączyło się z domem.
Można na zdjęciach też zobaczyć kolejkę do helikoptera na jednym z lądowisk w bazie. Można zobaczyć spotkania w agencji i tych, którzy obsługują turystów, bo chyba tak trzeba powiedzieć. Taka baza to jest takie trochę małe miasteczko, no, które musi funkcjonować na co dzień i zapewniać przede wszystkim te podstawowe potrzeby. Czyli w takiej bazie spotkamy też na przykład kucharzy.
Tak. Taka baza to naprawdę jest miasteczko, w którym jest prawie wszystko, to można spotkać w takim małym, odciętym od świata miasteczku. Kiedyś były też kawiarnie podobne, były takie miejsca, w których się można było spotkać i na przykład kupić kawę. Teraz jest to zabronione, takie czerpanie korzyści. Natomiast tak, są kucharze, którzy dla nas gotują, no, są łazienki, są toalety, jest internet, są lądowiska dla helikopterów. Jest naprawdę bardzo wygodnie.
A jak ty się odnalazłaś w tym miasteczku, bo przecież spędziłaś tam wiele tygodni?
Tak naprawdę nie jest się trudno odnaleźć. Najtrudniejsze jest przyzwyczajenie się do tych warunków, do tego, że jest zimno, do wysokości, na której człowiek nie czuje się nawet po zaaklimatyzowaniu się zupełnie swobodnie i normalnie. Natomiast w związku z tym, że żyje się na małej przestrzeni, a jest dosyć sporo osób, to ja tak napisałam w książce, że warto być miłym, ponieważ bardzo dużo czasu się ze sobą spędza. Jak już jest się miłym, to łatwo nawiązuje się nowe znajomości, wręcz przyjaźnie. Więc ja dosyć szybko, na szczęście, poznałam bardzo dobrych, ciepłych ludzi, z którymi mi się bardzo miło spędzało czas i te najtrudniejsze chwile, też zdala od domu, od bliskich, wiedziałam, że ja mogę po prostu pójść do kogoś, wyżalić się, przytulić, porozmawiać, no i że będzie lepiej.